W naszym studiu dzisiaj witam księdza Waldemara Pawelca, proboszcza parafii Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu na Ukrainie. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Proszę księdza, tak może trochę nietypowo rozpocznę rozmowę, bo nad nomenklaturą chciałabym się zatrzymać. Toczą się dyskusje również u nas w redakcji, w jaki sposób powinno się wymawiać nazwę miejscowości, nazwę parafii. Dowbysz czy Dowbysz?
Ja wykorzystuję nazwę Dowbysz. Kieruję się tym, że jest to rzeczywiście oryginalna nazwa ukraińska i rosyjska również, więc no, nie widzę powodu, dlaczego miałoby to brzmieć w wersji Dowbysz. Chociaż spotkałem się również z taką wersją w języku polskim. Sam jestem ciekawy. Może gdyby ktoś chciał mnie przekonać, to myślę, że to byłoby bardzo też bardzo ciekawa dyskusja. My również w dokumentach parafialnych, jeżeli tłumaczymy je na język polski, to wykorzystujemy jednak formę Dowbysz przez W.
Skąd ta nazwa się wzięła?
Jest kilka wytłumaczeń tej nazwy. Taka najbardziej prawdopodobna i najbardziej rozpowszechniona wersja pochodzi jeszcze z czasu założenia w ogóle miejscowości Dowbysz. To są lata, gdzieś około 400-500 lat temu. I to pochodzi od Dowbyszów, od tych, którzy uderzali w bębny. To była taka nazwa rzeczywiście ukraińska i od tej nazwy wzięło swoją nazwę miasteczko Dowbysz. Takie są przekazy. Od tych, którzy uderzali w bębny, zachęcając czy do bitwy, czy może w różnych innych też sytuacjach wykorzystywali taki instrument, czy takie urządzenie.
No to mamy wyjaśnienie. Dzisiaj spotykamy się między innymi po to, by porozmawiać o akcji Paczka, organizowanej przez Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej z naszego regionu. W tym roku harcerze w takiej grupie szerszej w Dowbyszu się pojawili, bo byli harcerze i z Bukowej, z Białej Podlaskiej, no i z Siedlec oczywiście. Przyjechały dary, przyjechała pomoc materialna, chociaż tak cały czas podkreślamy, że to nie ona tak naprawdę jest najważniejsza. Ta obecność, odwiedziny, pamięć, to chyba się najbardziej liczy. Czy rzeczywiście ksiądz też obserwuje, bo harcerze mówili, że to jest taki bardzo wzruszający moment, że ludzie się cieszą, że się z nimi spotykają. Mogą pośpiewać po polsku kolędy, mogą porozmawiać po polsku. Czy te echa rzeczywiście potem są, zostają, jakiś realny efekt duszpasterski, nie wiem, chociażby wśród młodych ludzi tam na miejscu?
Ja zawsze podkreślam taki aspekt dzielenia się. Ci ludzie, którzy są obdarowywani, później łatwiej, jakoś tak bardziej świadomie również potrafią się dzielić. W tym roku szczególnie harcerze, którzy wracali z domów w czasie odwiedzin moich parafian, oni byli zdziwieni moich parafian tym, że ktoś do nich w tym roku przyszedł. To było zamierzone. Muszę powiedzieć, że w tym roku, każdego roku mamy swój schemat, bo mam w parafii 700 domów, 700 rodzin, a jeszcze w tym roku również harcerze dojechali do dwóch miejscowości innych, do Sokołowa i do Jabłonego. To są też takie miejscowości, które no właściwie całkowicie polskie. Miejscowość Jabłony to jest taka wioska, w której 99,9% to są Polacy. Jest tylko jedna czy dwie rodziny prawosławne i to tak jeszcze, którzy tam się znaleźli jak Piłat w kredo. Natomiast w większości to są rzeczywiście ludzie polskiego pochodzenia. I w ubiegłych latach również tam, chyba w ubiegłym roku tam również harcerze dotarli z paczkami. Natomiast w tym roku objęliśmy tą pomocą całą miejscowość. I muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o sam Dowbysz, to moi parafianie byli bardzo zdziwieni i harcerze również wyrażali takie swoje zdziwienie, że w tym roku harcerze ich odwiedzili. Mieliśmy troszkę inny klucz. W tym roku harcerze odwiedzali w większości tych, u których w ubiegłych latach nie byli i którzy rzeczywiście się nie spodziewali tego, że ktoś może do nich przyjść. My nie uprzedzaliśmy moich parafian, że w tym roku harcerze ich odwiedzą. Te reakcje były bardzo, dla mnie bardzo cudowne, jeżeli chodzi o taki aspekt dzielenia, miłosierdzia, bo ludzie byli zaskoczeni, ludzie ich witali, nie byli zupełnie przygotowani. W poprzednich latach byli przygotowani tam jakieś ciastka, herbata, owoce. Wszyscy byli w domu, a w tym roku właśnie nie, ale byli bardzo mile przyjęci. Część moich parafian były takie sytuacje, że mówili, ale ja w ogóle nie potrzebuję paczki. Ja oddam tę paczkę komuś potrzebującemu, komuś bardziej potrzebującemu. Ja podzielę się z moją sąsiadką, czy w ogóle z moimi sąsiadami. Ja tam komuś przekażę część, czy całość zawartości tej paczki przekażę komuś z mojej rodziny. To było takie piękne właśnie, że ludzie potrafili również zobaczyć w tym nie tylko aspekt materialny, ale taki aspekt duchowy. I w tym roku było też bardzo dużo czasu, aby harcerze mogli spędzić w rodzinach. Po pierwsze, to przyjechali jeden dzień wcześniej, bo jednak w poprzednich latach, kiedy harcerze przyjechali w sobotę rano na mszę świętą roratnią, po całej nocy podróży i wszystkich trudnościach, które mieli często na granicy. Przyjeżdżali rano, po krótkim śniadaniu, wychodzili w trasę, wracali do domu o godzinie 21:00.
Zmęczeni.
I dopiero później można było kilka minut dosłownie znaleźć, bo oni już naprawdę nie byli w stanie niczego słuchać i nawet dzielić się swoimi wrażeniami. A rano wstawali i o godzinie 8:00 rano była w niedzielę msza święta i potem wyjeżdżali. W tym roku było troszkę inaczej. Było więcej czasu, aby go spędzić właśnie w rodzinach. I to jest też bardzo, bardzo cenne. Poprzednim razem byliśmy tutaj w Katolickim Radiu Podlasia razem z młodzieżą i harcerzami również i z panem dyrektorem Kopańskim. No,
ciekawa jestem właśnie, czy młodzi ludzie, którzy wtedy byli w Siedlcach, spotkali się z młodzieżą z Polski.
Nie było absolutnie żadnego problemu w tym roku, żeby znaleźć noclegi dla młodzieży, dlatego że w większości harcerze mieszkali u tych, których przyjmowali wcześniej tutaj w Siedlcach. Nawet jeżeli to byli młodsi, którzy ich rówieśnicy z Siedlec nie przyjechali, to oni bardzo chętnie przyjmowali do swoich rodzin harcerzy. Również rodziny mieszane, katolicko-prawosławne. Część harcerzy, kilka osób dosłownie, miało możliwość wziąć udział w takim spotkaniu, które organizował Caritas diecezji kijowsko-żytomierskiej. To było też takie ciekawe, bo pojechali do takiego zakładu opiekuńczego, przytułku dla dzieci i tam przez kilkadziesiąt minut mieli możliwość z tymi dziećmi pobyć, również zawieźć jakąś taką pomoc. Ciągle mówimy o tym, żeby ta pomoc rzeczywiście docierała do tych najbardziej potrzebujących, którzy mają również polskie pochodzenie. To jest też bardzo ważny aspekt tej całej działalności. Natomiast harcerze tutaj zobaczyli coś, czego w życiu jeszcze nie mieli okazji oglądać. Dzieci w różnym wieku, od bardzo małych dzieciaków do takich już prawie dorastających, właśnie w tym ośrodku opiekuńczym. I bardzo ciepło ich przyjęli, bardzo ciepło tak też zorganizowali dla nich takie spotkanie. I wcześniej zawieźliśmy różne również podarunki, ubrania, rzeczy, które były przekazane dla Caritas. Jest taka świetlica dla dzieciaków przy naszym kościele katedralnym, również w Żytomierzu. I jest tam dosyć dużo dzieciaków, które też potrzebują takiej pomocy. To są przede wszystkim dzieci z rodzin wielodzietnych. Także ta pomoc, która w tym momencie dociera z Siedlec, ona już nie koncentruje się nawet tylko na Dowbyszu, bo ja świadomie sam jakby przyjąłem taką pozycję, że jednak ludzie w Dowbyszu już bardzo dużo tej pomocy otrzymali. I
warto się podzielić.
I myślę, że warto się tym dzielić. I to też jest bardzo taki ważny aspekt. My nie chcemy, żeby ktoś o tym gdzieś pisał w gazetach, żeby ktoś o tym mówił. Chcemy, żeby to była taka pomoc cicha, która rzeczywiście do tych ludzi dociera. I ona naprawdę dociera do tych najbardziej potrzebujących, do tych ludzi, którzy najbardziej są jakoś tak przez los pokrzywdzeni. Często przez swoich rodziców. To są dzieci, które są opuszczone przez rodziców, przez jednego z rodziców, wychowywane często przez mamę. Te dzieciaki, które są pod opieką Caritasu, otrzymały w tym roku taką pomoc właśnie za pośrednictwem harcerzy. I później zresztą cały tydzień miałem telefony i od dyrektora Caritasu, i od tych sióstr, które się tam zajmują tymi dziećmi, i od rodziców, z taką bardzo mocną wdzięcznością, z takim właśnie dziękczynieniem za to, że to się też udało zrobić.
Wspomniał ksiądz o rodzinach katolicko-prawosławnych. Jak wygląda w tej chwili na Ukrainie, no, zwłaszcza na tym terenie, gdzie ksiądz prowadzi działalność duszpasterską, współpraca między Kościołem katolickim a prawosławnym? Ja spotkałam się z taką opinią, że osoby, które w ogóle są niewierzące albo poszukujące na Ukrainie, czasami bardziej ciągnie je właśnie w stronę Kościoła katolickiego, duszpasterstwa katolickiego, niż cerkwi prawosławnej. Czy to rzeczywiście jest zauważalne?
Ja myślę, że coś w tym jest. Jednak też trzeba zwrócić uwagę na to, że cerkiew prawosławna jest w pewien sposób cerkwią narodową. I ludzie, którzy uważają się za Ukraińców, oni mówią, no ja jestem Ukraińcem, ja jestem prawosławny, chociaż do cerkwi chodzą rzadziej niż ja. Natomiast uważają się z głębokiego przekonania za ludzi prawosławnych, chociaż nie są praktykującymi prawosławnymi. Ale muszę powiedzieć, że bardzo dużo młodych ludzi szczególnie i również ich rodziców, to jest to pokolenie no, w naszym wieku mniej więcej, 30-50 lat, w tym takim mniej więcej okresie, które, kiedy przyjechałem na Ukrainę 14 lat temu, dla mnie było takim pokoleniem straconym. W tym momencie to są rodzice tych dzieci, młodzieży, które odkrywają Pana Boga w Kościele katolickim, którzy przychodzą na zajęcia katechetyczne. Ewenement Ukrainy, myślę, że nie tylko Dowbysz, ale również wielu parafii katolickich, rzymskokatolickich, polega na tym, że dzieci do kościoła przeprowadzają swoich rodziców, którzy również odkrywają w Kościele katolickim swoje korzenie katolickie, a nawet jeżeli pochodzą z rodzin prawosławnych, to widzą w Kościele katolickim miejsce, w którym poznają Boga. I tutaj zostają. I mają taką głęboką świadomość tego, że oni jednak poznali Pana Boga w Kościele katolickim, mimo tego, że są Ukraińcami. To jest też ciekawe, że w Kościele katolickim my mamy ludzi, którzy no, wykonują znak krzyża i według wschodniego rytu i według zachodniego. Nikt na to nie zwraca uwagi. Prawosławni, którzy przychodzą do Kościoła katolickiego, oni sami pytają, jak my się mamy żegnać. Całe życie żegnałem się w inny sposób. I to jest też dla nich ciekawe, że nikt ich nie uczy inaczej, że my ich nie przeuczamy jakby w tych takich zewnętrznych znakach, że oni czują się bardzo swobodnie, nikt na nich specjalnie nie zwraca uwagi i to jest też dla nich bardzo ważnym akcentem. Kiedy pójdziesz do cerkwi prawosławnej, jesteś katolikiem i przeżegnasz się po katolicku, to wszyscy do ciebie będą od razu podchodzić i mówić, słuchaj, no ty niewłaściwie się żegnasz na przykład. U nas czegoś takiego nie ma. Zresztą mówimy też ludziom, którzy są prawosławni czy też protestanci, żeby się czuli w kościele swobodnie, żeby się zachowywali tak, jak im podpowiada serce, a nie jakieś tam reguły, które chcemy im sztucznie nałożyć. I ludzie się w kościele po prostu dobrze czują. Ktoś jednak też ich uczy wiary, przekazuje im jednak takie głębsze zrozumienie praw wiary, a nie tylko tradycje. I to jest też taki element, który powoduje, że część ludzi, którzy mają rzeczywiście korzenie prawosławne, przychodzą do kościoła katolickiego i w tym kościele zostają.
Duży jest odsetek tych, którzy mieszkają w parafii, a do kościoła nie chodzą.
Powiem tak, w kartotekach parafialnych obecnie jesteśmy po kolędzie już, bo już odwiedziny duszpasterskie u nas się zakończyły. 700 rodzin odwiedziliśmy, jest nas 4 duszpasterzy, także bardzo szybko. Zresztą teraz jest czas świąteczny, noworoczny, więc ludzie są w domach, ludzie nie pracują, dzieci są również w domach. Z tych 700 rodzin trzeba powiedzieć, że w kościele mamy około 700 osób na niedzielnej mszy świętej. Mamy też około 100 osób chorych. To są ludzie, którzy już nie są w stanie do kościoła przyjść na niedzielną mszę świętą, których my odwiedzamy regularnie w każdy pierwszy czwartek, pierwszy piątek miesiąca. Ten odsetek ludzi, którzy nie praktykują, jest jednak duży. On, myślę, że wynika też z bardzo wielu względów. Ludzie nie są w stanie się na dłużej zatrzymać w Dobyszu. Bardzo dużo ludzi stamtąd wyjeżdża. Przyjeżdżają tylko z okazji świąt. Ten katolicyzm taki okazjonalny z okazji świąt jednak daje o sobie też duże takie znaczenie. Bardzo ważne jest również to, żeby sobie uświadomić, czasami jak patrzę na braci prawosławnych tam w Dowbyszu, nie osądzając ich i nie oceniając, kilku pytałem, czy w ogóle jest obowiązek niedzielnej liturgii w kościele prawosławnym. Mam taką świadomość, że nie ma takiego obowiązku, bo my mamy w kościele około 700 osób, 700 katolików, którzy regularnie uczestniczą w niedzielnej mszy świętej, w różnych, bo mamy do wyboru mszę świętą w języku polskim, mamy dwie msze święte w języku ukraińskim, z liturgią słowa zawsze w języku ukraińskim, bo tak jak już rozmawialiśmy na antenie, część ludzi zupełnie nie rozumie języka polskiego, ale nauczyli się modlić po polsku. Natomiast w cerkwi prawosławnej w niedzielę jest 40-50 osób. Chociaż katolicy jednak w Dowbyszu są większością. Na 5 tysięcy mieszkańców większość to są ludzie, którzy się deklarują jako katolicy. Deklarują się. A tych, którzy jeszcze prawosławni, którzy przychodzą do nas do kościoła, też jest całkiem pokaźna garstka ludzi.
Warto by było dzisiaj powrócić w rozmowie, przypomnieć też naszym słuchaczom o tej obecności Polaków na Żytomierszczyźnie. Kiedyś już rozmawialiśmy dosyć długo i dokładnie na temat historii Marchlewszczyzny, na temat tak zwanej akcji polskiej. Ksiądz mówi antypolskiej. W tym roku przypada 80 lat od tych tragicznych wydarzeń. No i jest też taka nadzieja tutaj w kraju, że być może te wydarzenia zostaną w Polsce bardziej przypomniane, bardziej przedstawione.
Tak, rzeczywiście w tym roku obchodzimy 80. rocznicę od początku akcji polskiej. Tak jak pani wspomniała, nazywam ją bardziej antypolską, bo ona była skierowana przeciwko mniejszości polskiej, która zamieszkiwała w ogóle w Związku Radzieckim. Mm-hmm. To nie były tylko rejony właśnie Żytomierszczyzny, ale w ogóle w całym Związku Radzieckim. To były dziesiątki tysięcy ludzi, którzy zostali zamordowani albo wywiezieni ze swoich rodzinnych domów, którzy byli wywiezieni właśnie do Kazachstanu czy na Syberię, tak jak to między innymi mieszkańcy Marchlewszczyzny, mieszkańcy Dowbysza. To byli ludzie, którzy byli w bardzo szybkich wyrokach skazywani za antyradziecką działalność, tak nazywaną wtedy w tym okresie. I myślę, że ciągle o tych ludziach mało wiemy i też ciągle mało tych ludzi wspominamy, a jednak...
Bo przypomnijmy, Marchlewszczyzna powstała po to, żeby właśnie tą polskość jakby wyrugować zupełnie, a stało się zupełnie odwrotnie.
Z jednej strony tak. Marchlewszczyzna, cały autonomiczny region Polski, utworzony przez Stalina, jego celem było właściwie to, żeby pokazać na cały świat, że mniejszość polska ma normalne szanse rozwoju w Związku Radzieckim. Że Związek Radziecki
na zasadach Związku Radzieckiego.
Na zasadach Związku Radzieckiego. Ale z drugiej strony ta mniejszość polska, ona miała być przygotowana do tego, żeby przygotowywać takie bojówki komunistyczne, które miały być przerzucane za granicę do Rzeczypospolitej, aby tam jakby wiązać ludzi, już Polaków, którzy mieszkają w Rzeczypospolitej, z komunistyczną ideą. To się rzeczywiście nie udało. Polacy się bardzo mocno zintegrowali. Przez to, że właśnie działały szkoły, że działały kościoły. To był okręg, w którym mieszkało ponad 50 tysięcy mieszkańców, 50 tysięcy Polaków tak naprawdę. I właśnie w akcji polskiej, która nas dotknęła troszeczkę wcześniej, 35-36 rok, rozpoczęły się już wywózki mieszkańców Dowbysza, mieszkańców Marchlewska, likwidacja marchlewskiego rejonu. I później rzeczywiście te prześladowania również i deportacje bardzo mocno dotknęły całe właśnie środowisko Marchlewszczyzny, bo około 40 tysięcy mieszkańców, czyli 80% całego regionu, zostało wywiezionych. Moi parafianie, tak jak to często wspominałem, to są potomkowie tych ludzi, którzy w czasie akcji polskiej zostali wywiezieni albo rozstrzelani, albo w inny sposób byli prześladowani, którzy zaginęli bez żadnych wieści, bez żadnych wiadomości. My również zbieramy o nich dokumenty, zbieramy o nich materiały. Mamy wielką nadzieję, że w tym roku uda się nam również zorganizować taką izbę pamięci. Może kiedyś w przyszłości to będzie jakieś muzeum Marchlewszczyzny. Takim ogromnym wsparciem są również dla nas różne organizacje, które działają w naszym kraju, między innymi Instytut Pamięci Narodowej, który jest zainteresowany. Sam słyszałem właśnie z ust prezesa IPN-u słowa, że ten rok IPN uczynił takim rokiem szczególnie ważnym, żeby pokazać właśnie ogrom różnych prześladowań Polaków, którzy mieszkali właśnie w Związku Radzieckim i w czasie Ukraińskiej Republiki Radzieckiej właśnie w Marchlewsku i Dzierżyńsk, czyli Białoruska Republika Radziecka. I myślę, że często będziemy słyszeli w tym roku właśnie różne jakieś propozycje, które będą również miały na celu propagowanie tego wszystkiego i myślę, że przywołanie pamięci tych ludzi. Czyta się różne dokumenty, czyta się różne publikacje, czy słucha się również tych ludzi, którzy jeszcze żyją, niektórzy, bo to są żywi świadkowie, kiedy oni opowiadają o tych wszystkich sytuacjach, to rzeczywiście jest to bardzo, bardzo tragiczne i myślę, że warte tego, żeby się na tym zatrzymać. I też to pokazywać, szczególnie młodemu pokoleniu, które często o Marchlewsku to gdzieś tam tylko wyrywkowo dowiaduje się w ciągu nauki historii. Natomiast nie ma jakiejś takiej głębszej świadomości, czym w ogóle to było. To byli Polacy, to nie byli ludzie, którzy mieli trochę polskiej krwi. To byli prawdziwi Polacy, którzy tam mieszkali, których różne koleje losu skierowały właśnie na tę ziemię, którzy budowali tam swoją ojczyznę. Budowali tam również szacunek do Polski.
A na ile w tej chwili taki związek z Polską odczuwa się w rozmowach, w kontaktach? Czy to rzeczywiście jest tak, że jeszcze myśli się polska ojczyzna, czy jednak, no ponieważ to tam była ta ojczyzna budowana, to jest przywiązanie mimo wszystko do tego, co na Ukrainie się dzieje, no. Tam jest jednak ten kraj życia.
Ja muszę powiedzieć, że to jest troszkę inaczej niż jeżeli chodzi o Polonię amerykańską, Polonię francuską. To byli ludzie, którzy wyemigrowali w różnych momentach historii.
Tutaj nie było wyjścia.
To nie było wyjścia, tak. Z przyczyn politycznych, z przyczyn ekonomicznych często. Natomiast tam są Polacy. To nie jest Polonia. Tam są Polacy, którzy mieszkali tam zawsze i którzy uważają, że żyją tam na swojej ziemi. Nigdy stamtąd nie chcą wyjeżdżać. Bardzo mocnym takim akcentem jest, to są takie momenty, kiedy ludzie, moi parafianie również, starają się o otrzymanie karty Polaka. Myślę, że to też warto się na tym zastanowić. Uczą się języka polskiego, dlatego że w domu generalnie nie mówi się po polsku. Oni mają świadomość swoich polskich korzeni, mają świadomość swojej polskości, mają w ogóle świadomość tego, że ich przodkowie byli naprawdę Polakami, którzy byli prześladowani. Również my jako Kościół próbujemy tym ludziom to przypominać, szczególnie dzieciom. Po to były te wszystkie akcje, które robiliśmy tutaj i przyjazd dzieciaków również do Siedlec w październiku na zaproszenie również ZHR-u i rodzin, rodziców harcerzy. Większość z tych ludzi do Polski nigdy nie przyjedzie. Oni nie chcą mieć karty Polaka po to, żeby przyjechać do Polski do pracy, żeby przyjechać do Polski, nawet odwiedzać swoich znajomych, bo korespondują, rozmawiają przez telefon, ale ich celem nie jest to, żeby oni przyjechali kiedykolwiek do Polski. Ich celem jest to, żeby mieli dokument w ręku, który potwierdza ich polskie pochodzenie. Dla nich to jest ogromna wartość. To, że ja widziałem kilkakrotnie, kiedy konsul Polski wręczał uroczyście kartę Polaka, to ci ludzie mieli łzy w oczach, patrząc na tę kartę Polaka i na to, że to jest rzeczywiście jedyny dokument, który potwierdza ich polskie pochodzenie. Chociaż w świadectwach urodzenia mieli napisane, że ojciec czy matka byli Polakami. Dla nich to jest bardzo ważne. Ja znam również takich rodziców, którzy tylko ze względu na swoje dzieci otrzymali kartę Polaka, bo w ustawie o karcie Polaka jest taki zapis, że dziecko może otrzymać kartę Polaka tylko na podstawie karty Polaka rodziców, niepełnoletni. Rodzice, oni uczyli się do egzaminów na kartę Polaka tylko po to, żeby ich dziecko mogło kiedyś otrzymać taki dokument. To jest jeden z piękniejszych podarunków. Ja widziałem, jak mama takiego jednego chłopaka, zresztą który tutaj był ze mną w studio też, Romana, wychodziła ze spotkania z konsulem z radością, ze łzami w oczach, bo ona tę kartę Polaka tak naprawdę otrzymała dla niego. To jest właśnie takie piękne.
No ale czy młodzi ludzie jednak nie upatrują na przykład w wyjeździe do Polski jakichś swoich szans rozwoju, edukacji? Kiedyś o tym rozmawialiśmy, że jednak jest teraz w tym takim okresie zawieszenia. Na Ukrainie trwa wojna. Ona, tak jak wiemy, nie dotyka bezpośrednio żytomierszczyzny, ale pośrednio jednak dotyka i trudno z tym dyskutować. Czy jednak młodzi ludzie nie chcieliby wyrwać się i skorzystać z tej możliwości, że no tutaj ich korzenie są i mogliby rozpocząć życie, no chyba w lepszych warunkach, czy socjalnych, czy materialnych?
Czasem jest tak, że ci, którzy mieszkają tam na miejscu i nigdy nie mieli możliwości wyjazdu, nie mieli możliwości zobaczyć w ogóle tego, co jest w Polsce, jak funkcjonuje polskie środowisko, mają takie utarte slogany, które im również wciska propaganda, kiedy Związek Radzieckiego, a teraz propaganda ukraińska. Natomiast młodzi ludzie, którzy kiedykolwiek, dzieci czy młodzież, która wyjeżdża kiedykolwiek do Polski, oczywiście ich marzeniem jest to, żeby kiedyś tutaj wrócić, żeby tutaj się uczyć. Chociaż muszę powiedzieć, że rozmawiałem z moimi studentami z parafii, którzy się w tej chwili uczą w Polsce i rozmawialiśmy nawet w ciągu ostatnich świąt Bożego Narodzenia, kiedy oni przyjeżdżali do domu, to pytałem ich o to i ja ich wprost proszę, żeby oni nie łączyli swojej przyszłości z Polską, żeby oni jednak nauczyli się czegoś nowego, nauczyli się pewnego sposobu życia, którego można doświadczyć tutaj w Polsce, jednak wrócili do siebie, do domu, żeby to budować na Ukrainie, bo tylko tak możemy zmienić to środowisko. Jeżeli wszyscy ludzie stamtąd wyjadą, wszyscy, którzy mają możliwość w takim wieku produkcyjnym, tak naprawdę wieku, który jest w stanie cokolwiek zmienić jeszcze w tym kraju, to myślę, że Ukrainę czeka po prostu pełny krach i polityczny, i ekonomiczny. Natomiast jeżeli ci młodzi ludzie będą przyjeżdżać i państwo ukraińskie będzie im stwarzać warunki normalnego rozwoju, normalnej pracy, to tylko w taki sposób można upatrywać jakąś taką świetlaną przyszłość Ukrainy. Ukrainy. Na pewno nie w tym, że ciągle Ukraina otrzymuje różne kredyty i tak naprawdę żyje na kredyt. Na pewno nie w tym. Na pewno nie w tym, że ciągle Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Unia Europejska pomagają Ukrainie, bo to są takie małe elementy, których nawet nie widać. One są niezauważalne. One nie idą w wzrost ekonomiki tego kraju, tylko łatają dziury w tym, żeby można było normalnie funkcjonować. I bardzo ważne jest, żeby ci ludzie, którzy przyjeżdżają do Polski, jednak żeby oni wracali do siebie, do domu, żeby oni wiedzieli, że to jest ich dom. I coraz więcej takich młodych ludzi jednak o tym mówi, że oni chcą wrócić, że oni chcą coś budować, tylko że nie mają nadziei, że coś ten kraj, który się nazywa Ukraina, będzie w stanie im zaoferować. I często zostają w Polsce, bo mają świadomość, że władze ich kraju, tego kraju, którego mają paszporty, nie potrzebują tak naprawdę ich pomocy, ich wsparcia. Nie dają im żadnej nadziei na to, że kiedykolwiek mogą się normalnie rozwijać w swoim kraju ojczystym. Będąc Polakami, mając świadomość tego, że mają polskie korzenie, zawsze mogą tutaj przyjechać, czy na studia, czy do pracy, mają to ułatwione ze względu na również procedury, jeżeli chodzi o otrzymanie karty Polaka i wykorzystanie później karty Polaka. One są od 1 stycznia jeszcze szersze, te wszystkie możliwości dla tych, którzy są posiadaczami karty Polaka. Natomiast jeżeli tak będzie dalej, że Polacy między innymi też i młodzi ludzie w ogóle z Ukrainy będą wyjeżdżać, to nie czeka nas świetlana przyszłość na Ukrainie, bo tak naprawdę nie będzie komu tam pracować, nie będzie komu wykonywać prostych, elementarnych rzeczy. I po kilku latach to będzie krach. Ja jechałem teraz autobusem do Polski, bo ja się poruszam komunikacją taką publiczną, no więc autobus ogromny, 91 osób i tam w większości to byli studenci, ludzie, którzy jechali do pracy. Ja byłem jedynym Polakiem w tym autobusie, który jechał. Jedyny Polak. Zresztą łatwo było to, byłem takim skarbem, bo można było mój paszport łatwo znaleźć w niebieskich paszportach, czerwony, a autobus dwupiętrowy, więc łatwo można było zlokalizować, z której strony są paszporty ludzi na pierwszym piętrze w autobusie. Jedyna korzyść. Ale tak naprawdę ten autobus był przepełniony tymi, którzy jechali do Polski do pracy i na studia.
Z Polski organizowana jest pomoc. Tak jak powiedzieliśmy, oprócz ważnych spotkań, rozmów, to też jest pomoc materialna. Czy ta sytuacja materialna, na przykład w parafii Dowbysz, no bo na jej przykładzie rozmawiamy, czy ona ma szansę się poprawiać w ciągu najbliższych lat? Jak ksiądz to ocenia? Bo mówimy o tym kryzysie, o tym, że jest ciężko. No ale też ksiądz wspomina o tym, że są tacy mieszkańcy, którzy mówią, że oni nie potrzebują tej pomocy, że się nią podzielą. Czyli no jednak to zróżnicowanie materialne też jest. Z trzeciej strony znowu mówimy o autobusie przepełnionym ludźmi jadącymi do pracy, do Polski po to, żeby, no nie ukrywajmy, zarobić pieniądze i wrócić z nimi do domu.
W czasie spotkań z harcerzami, w czasie ostatniej akcji Paczka, kiedy oni mnie pytali o to, czy naprawdę ta pomoc jest potrzebna, to ja im uświadomiłem, że zawartość tej paczki to jest mniej więcej 80% emerytury przeciętnego mojego parafianina. Zawartość tej paczki, to co jest w paczce. 80% no to jest ogromna suma. I młodzi ludzie byli zdziwieni. Cała zawartość tej paczki, którą harcerze przywieźli i obdarzali również moich parafian, ona jest ogromną pomocą. Rzeczywiście są tacy, którym troszkę lepiej się żyje, ale to są w większości ludzie, którzy mają swoje prywatne biznesy jakieś. To są ludzie, którzy wyjeżdżają do pracy również do większych miast, do Kijowa, również wyjeżdżają do Moskwy. Bardzo dużo ludzi wyjeżdża do pracy do Rosji, chociaż Rosja wprowadziła też ograniczenia dla Ukraińców w związku z tymi wszystkimi trudnościami na linii międzynarodowej. Także na pewno ta pomoc, również w sensie materialnym, to jest ogromny wkład, szczególnie przed świętami, kiedy wszystko tam drożeje. Oczywiście możemy się skupić na takiej formie duchowej tego całego wydarzenia, ale również kwestia materialna jest bardzo ważna. Czy to się zmieni? Rząd ukraiński, w ogóle władza tego kraju od 1 stycznia dwukrotnie podniosła wysokość minimalnej wypłaty. To powoduje, że większość małych przedsiębiorców muszą zwalniać ludzi z pracy, bo nie są w stanie zapłacić minimalnej płacy, bo to są ogromne pieniądze dla nich. To są
czyli taka niedźwiedzia przysługa dla małego biznesu. Przysługa.
Ja myślę, że bardzo dużo ludzi w tej chwili wyrejestrowuje w ogóle swoje małe biznesy i to doprowadzi do takiego krachu też gospodarczego w tym kierunku właśnie małych, średnich przedsiębiorstw. Bo mam bardzo dużo ludzi znajomych, którzy się wyrejestrowują jako przedsiębiorcy. Z jednej strony jest to taki zewnętrzny znak, ale on nie ma żadnego potwierdzenia. To doprowadzi do jeszcze głębszego kryzysu ekonomicznego i wszyscy o tym mówią. Po co to się dzieje? No, trudno o tym powiedzieć. Jest jeszcze drugi aspekt, taki aspekt, ten, o którym również wspomnieliśmy, aspekt wojny na Ukrainie, która ciągle się toczy. To jest też ciekawe i zastanawiające, szczególnie dla tych, którzy wracają z frontu. Mówią, że na linii frontu w okolicy są również fabryki, są zakłady, których właścicielami są oligarchowie. Na te zakłady nie spadają żadne pociski artyleryjskie, żadne bomby. One nie są ostrzeliwane. Giną ludzie, giną prości ludzie. Pociski spadają na przedszkola, na szkoły. Tak z jednej, jak i z drugiej strony. Nikt nie jest święty w tym wszystkim i myślę, że też i propaganda i z jednej, i z drugiej strony ona działa swoje. Oczywiście naród ukraiński jest tutaj narodem pokrzywdzonym i to nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast no, ktoś ma chyba jakieś interesy w tej wojnie, która się toczy na Ukrainie.
Ksiądz Waldemar Pawelec, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu na Ukrainie był dzisiaj moim gościem.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.